Siostro, jeszcze wróćmy do tej organizacji życia, żeby mieć taki pełen obraz faktów. Jak wygląda wasza praca? Jesteście podzieleni na grupy, na zmiany? Jak jest zorganizowana opieka?
Znaczy, wolontariusze zostali poprzedzielani do poszczególnych oddziałów, tak? Więc jakby ta nasza grupa 13 wolontariuszy się rozpierzchła, że tak powiem, i w miarę równo jesteśmy rozłożeni na różnych oddziałach, to jest po pierwsze. Po drugie, no, kiedy przybyło, że tak powiem, rąk do pracy, no to automatycznie rozładowało się troszkę to napięcie godzinowego zaangażowania, więc już mogłyśmy wziąć nocki, prawda? Więc to bardzo odciążało personel tutejszy, ten stały. Najpierw we dwie osoby, potem ja już dałam radę samodzielnie, więc jakby, no to, jakby to była kwestia oszczędzania jakby sił. Więc w momencie, kiedy panie po raz pierwszy mogły przespać całą noc bez konieczności wstawania, no były niesamowicie wdzięczne. Natomiast zasadniczo w ciągu dnia jesteśmy wszyscy na nogach, nie? I to zależy od tego, co się jakby dzieje codziennie. Natomiast taki normalny rytm rozpoczyna się o 7 godzinie rano, no i on się kończy około 9, nie? Więc to jest tak naprawdę dużo godzin takiego no biegania. Tutaj przy 60 pacjentach na tym oddziale, no te korytarze po prostu są długie. Wczoraj spotkałam jednego z wolontariuszy, który w ogóle ci panowie są niezwykli, nie wiem, jak byśmy sobie dali radę bez nich. Dwóch panów, którzy przyjechali, zasadniczo pracę, którą otrzymali, to jest zwożenie śmieci z pięter, z oddziałów. No i się pytam, jak tam u was? No jak dajecie radę fizyczną? Mi powiedział, dziennie, ponieważ ma licznik kroków w zegarku, mówi, dziennie wykonujemy między 12 a 15 kilometrów. To, żeby pokazać jakby, jak intensywna to jest praca dla tych panów, którzy zwożą śmieci po prostu, praktycznie przez cały dzień to robią, ewentualnie tam pomagają przy jakichś takich bieżących rzeczach. Więc jakby dla nas jest troszkę podobnie, my jesteśmy przy pacjentach, natomiast przebiec z dyżurki do ostatniego pokoju, no to są setki metrów, tak? Więc jakby to jest fizycznie, to jest bardzo wyczerpujące. Znaczy myślę, że wszystkie jesteśmy bardzo, bardzo zmęczone, bardzo. Natomiast no to my jesteśmy na chwilę tutaj, prawda? Natomiast panie, które są z obsługi, no one to robią to normalnie. Codziennie, tak? Więc jakby to dla nas jest wyjątkowe, dla nich to jest no, chleb powszedni, bym powiedziała.
Wspomniała siostra o posiłkach. Tak. Jak to wygląda? One są gotowane na miejscu? Są dowożone?
W czasie kwarantanny rozumiem, że tutaj instytucja tego domu społecznego zaaranżowała to w ten sposób, że są przywożone w cateringu z zewnątrz. Więc posiłki są rewelacyjne. Tutaj państwo, którzy dla nas je przygotowują, no, tak obfite te porcje robią i różnorodne i naprawdę no, szacun i podziw, bo oni też tutaj muszą wjechać, prawda, też w maseczkach, też przez policję przepuszczani, prawda, bo to wszystko takim kordonem jest otoczone. No i przywożą nam przeróżne jedzenie, i owoce, i warzywa, i ciasta, prawda? Któregoś dnia ci panowie właśnie niesamowicie mnie wzruszyli, bo widać było, że już wszyscy byśmy po pierwszej ewakuacji, przed kolejną, i to naprawdę jakoś duch w narodzie podupadł. I proszę sobie wyobrazić, no większość z nas tutaj pracujących to są jednak kobiety, prawda? I ci panowie przywieźli dwa wielkie naręcza tulipanów, żeby dla każdego oddziału w dyżurce postawić chociaż trochę jako znak wdzięczności i tego, że oni po prostu są jakoś z nami, doceniają to wszystko. To było naprawdę niesamowite. I nie zapomnę tych tulipanów chyba do końca świata, bo to mnie osobiście bardzo to na duchu podniosło. No my jesteśmy kobiety jednak wrażliwe na takie drobne gesty, prawda, gdzieś jakieś no, docenienia, więc to było naprawdę piękne.
A wspomniała siostra o tych ewakuacjach. Ewakuacje są ciężkie i uciążliwe dla personelu, bo one wymagają jakichś specjalnych przygotowań?
No to jest tak, jak wysyła się kogoś do szpitala, prawda, na dłuższy pobyt. Więc nasi pacjenci do szpitala pojechali ci, którzy otrzymali pozytywne wyniki w testach na koronawirusa. To oznacza tyle, że tych pacjentów trzeba wykąpać, prawda? Przynajmniej wymyć, na ile to było możliwe, przygotować im ubrania na zmianę, no i przewieźć ich na poziom, z którego karetki i mogły ich zabrać. To się może wydawać niewiele, natomiast przy powiedzmy 35 czy 40 pacjentach to jest bardzo dużo pracy. Niektórzy z tych pacjentów są leżące, tak? Więc tutaj wojsko przechodziło i po prostu pomagało nam ich na noszach znosić, tak? Więc przy jednym takim pacjencie to było przynajmniej czterech albo minimum dwóch żołnierzy znoszących, tak? Więc jakby sam oczywiście to trzeba przenieść przez te długaśne korytarze, zanieść do windy, prawda? Windą zjechać w dół, potem wydostać się z budynku, przejść do karetki, prawda? To wszystko po prostu trwa. Więc te ewakuacje to były długie godziny. długie godziny, kiedy po prostu cały czas byłyśmy na nogach, bo coś się dzieje, bo może za długo trwa, trzeba nakarmić, trzeba zwieść. Naprawdę, to było bardzo wyczerpujące. Oczywiście nie dodałam jeszcze, że te ewakuacje odbywały się karetkami wojskowymi, dlatego że przy takiej ilości pacjentów rozumiem, że jakby szpitale nie były sobie w stanie pozwolić na to, żeby udostępnić nam karetki na jednego pacjenta, tak, że te wojskowe karetki mają możliwość transportu dla trzech osób, tak, więc jakby to było bardziej efektywne dla naszej sytuacji. No i to też robi jakby to, no to jest cała aura, prawda? Nie wiem, czy Państwo widzieliście karetkę wojskową. One ani nie są ładne, ani nie są jakieś takie... Proszę?
Wygląda jak z frontu.
No dokładnie. Więc proszę sobie wyobrazić takie karetki, no takie w kolorach maskujących, mówiąc delikatnie, takie kanciaste, na dużych kołach, które pewnie gdzieś tam no, terenowo mogą jeździć. Wjeżdżają tutaj na dziedziniec w ilości 7 czy 9, tak? Podjeżdżają tutaj do ośrodka na sygnale, już tutaj na dziedzińcu już nie było sygnału, ale no to wszystko się słyszy, prawda? No i ustawiają się w takim kordonie. No i my zwoziłem pacjentów, to już samo, że tak powiem wizualnie, to nic się nie działo poza zwyczajnym transportem, tak? Natomiast psychicznie po prostu zwyczajnie no, nie widujemy takich sytuacji na co dzień, nie? I jakby ze świadomością, że oddajemy tych pacjentów, z którymi no, po prostu jesteśmy zwyczajnie zżyci i to naprawdę nie trudno zżyć się ze seniorami. To było ciężkawe psychicznie, muszę przyznać, naprawdę. Więc w momencie, kiedy żołnierze niezwykle delikatni, z ogromnym wyczuciem, jakby no, wkładali tych naszych pacjentów do kolejnych karetek i one odjeżdżały, to no, tak się ciężkawo robiło, nie? Ze świadomością, że no, nie wiemy, czy się spotkamy jeszcze raz. Nie? Szczególnie dlatego, że jakby no, koronawirus atakuje szczególnie w sposób ten drastyczny, prawda, seniorów, więc jakby no, to było takie ciężkie, ciężkie i to trwało wiele godzin.
A jak oni to znosili, sami pacjenci? Ten transport?
Aha. To był chyba najtrudniejszy moment dla nich, dlatego że no oni po prostu są strasznie zależni, prawda? Nawet jeżeli są chodzący, prawda? No to nie są tutaj dlatego, że im się chciało, tylko dlatego, że już potrzebowali jakiejś pomocy. Więc sytuacja transportu do szpitala mnie osobiście się wydaje zabiera wszelkie poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo tutaj w tym domu mają swój pokoik, mają swoje łóżko, swoją szafkę, swoje rzeczy. To daje przestrzeń jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa. Natomiast w momencie takiego nagłego transportu, znaczy nagłego, dla nich nagłego, prawda, myśmy wiedzieli o tym, też oni byli przygotowywani, natomiast osoby starsze jakby też mają inne troszeczkę poczucie czasu. Taki nagły moment wywiezienia z przestrzeni, którą oni znają, do przestrzeni, której nie znają i nie wiedzą, co ich tam czeka. No myślę, że było po prostu bardzo, bardzo trudne. Jedna pani, no to było takie no, jedna pani powiedziała, wolałabym umrzeć, niż doświadczać tego, czego doświadczam. To było chyba takie, no dosyć mocno mówiące o tym, czego doświadczali ci seniorzy.
Wielu pensjonariuszy tego domu, w którym siostra pracuje, umarło?
Gdy tutaj przyjechałyśmy... Chyba było 15 pensjonariuszy, którzy zmarli już do wtedy. Na moim oddziale w niedzielę, kiedy tutaj przyjechałyśmy, akurat mówię, ja zdobywałam szlify takiej opieki bezpośredniej akurat przy tej pani. Ona się rozgorączkowała, została odwieziona do szpitala, dwa dni później rzeczywiście zmarła i na naszym oddziale zmarła jeszcze jedna pani. Więc chyba na ten moment bilans ogólnie jest chyba 18 pacjentów na ten moment, jeśli się nie mylę.
Pytam też o to, bo ja wiem, że no, wspomniałeś już o tym siostra, że siostra bardzo gruntownie to przemyślała i przemodliła swoją decyzję, ale jednak weszła siostra w taką przestrzeń groźną. No, ja pamiętam twarz tego chińskiego lekarza, który przyjął alarm w związku z koronawirusem. Tak. To był niespełna 40-latek. On tak. Nie żyje. Więc to nie jest tak, że to nie może dotyczyć nas, osób średnich. I siostra przy tym wszystkim... przepraszam, że tak zapytam wprost. Nie boi się siostra po prostu?
Znaczy, ja mówię za siebie, tak? Jakby, bo to różnie każdy przeżywa. Ja szczerze powiedziawszy, no nie, w momencie, kiedy podjęłam decyzję, no to ona to była decyzja na nic albo na wszystko, prawda? Więc jakby nie. Nie, ja osobiście się nie boję, chociaż mówię, no, to jest na poziomie decyzyjnym, tak? Tak jak wspomniałam wcześniej, ta godzina u tego pacjenta zarażonego, no, ona mnie wyczerpała i psychicznie również, prawda? Natomiast chyba po takim momencie coś się w człowieku przełamuje. Ja może zacytuję tutaj panią Asię, która też tutaj biega cały czas po ośrodku i tutaj też służy, to jest chyba pani chyba od spraw socjalnych. W którymś momencie nie miała maseczki na ustach, no tak po prostu, no to po prostu tak się, taki moment się zdarzy, ja mówię, Asiu, nie masz maseczki. Ona odpowiedziała tylko tyle. Ja się już tego wirusa nie boję. Więc to chyba daje taki, no nie wiem, świadomość tego, jak to się przeżywa.
Jest to taka paradoksalna sytuacja, no bo my w Polsce, w świecie boimy się koronawirusa, który tak naprawdę no jest dla nas w dużej mierze, na szczęście jeszcze faktem, no, który znamy z mediów. Natomiast siostra jest z nim, jeżeli można tak to ująć, za pan brat, znaczy ma go siostra za
Tak,
brata.
to naprawdę tak wygląda, no.
I w tym momencie właściwie z jednej strony jest to rzeczywiście powód do lęku, a z drugiej jest to też takie środowisko, w którym można się właśnie nauczyć z nim żyć.
Tak, i to jest właśnie ciekawe, bo patrząc na wykres, nawet wczoraj wieczorem, gdzieś tam przed zaśnięciem, szybciutko popatrzyłam sobie na wykresy zachorowalności i śmiertelności, prawda? Przy zachorowaniu. No tak naprawdę ten wirus jest śmiertelny, no, dla bardzo wąskiej grupy osób. Ja tak szczerze powiedziawszy, czekam już na jakieś takie podsumowania, to wiadomo za jakiś czas to będzie. Czy on rzeczywiście jest bardziej śmiertelny niż zwyczajna grypa, którą co roku przechodzimy, prawda? Każdego roku tysiące osób umierają w Polsce i tego nie nagłaśniamy, prawda? Koronawirus, no, z tego co rozumiem, przynajmniej to są jakieś tam pierwsze gdzieś tam wypowiedzi Donalda Trumpa, on mówi, no to jest śmiertelność na poziomie 3%, tak? Tych, którzy zachorują. I dotyczy rzeczywiście no, osób gdzieś tam pewnie po 60 roku życia, więc ja nie wiem, może to, że no, po prostu jestem młodsza niż te 60 lat, może to da jakąś przestrzeń też wolności, a może to jest po prostu jakaś decyzja gdzieś tam wewnętrzna, która daje pokój, po prostu daje pokój.
Ja jeszcze pociągnę chwilę przez ten wątek. Już wiem, że wchodzę jakoś w przestrzeń prywatności siostry. No bo to, że siostra jest zakonnicą, to też daje wolność w podejmowaniu decyzji, bo ja mam czwórkę dzieci, trudno byłoby mi, nawet gdybym chciał, taką decyzję podjąć, ale siostra też ma rodzinę, ma swoich bliskich. Jak oni się odnieśli do tej decyzji siostry?
Muszę powiedzieć, że tak jak dla mnie to była jakaś tam wewnętrzna batalia, prawda, żeby podjąć decyzję o tym, że się zgłaszam, i to mnie kosztowało sporo, chyba najpoważniejszy moment w moim życiu, albo podjęciu przyszedł pokój, tak jak to zwykle z Panem Bogiem bywa. Tak miałam potężny lęk, jak zakomunikować to mojej rodzinie. Potężne, naprawdę nie wiedziałam jak. No ale jakoś tak spokojnie po prostu. Myślę, że oni chyba wszyscy rozumieją, że jakoś dla mnie to jest jakoś naturalne. Jakoś naturalne. Chociaż chyba najbardziej o rodziców się bałam, że oni będą najbardziej przeżywać i ciekawe, bo od nich właściwie nie mam sygnału, nie? Od czasu, kiedy tu przyjechałam. To znaczy, że się chyba bardzo modlą i po prostu bardzo mnie boją. To chyba tak.
A pensjonariusze mają kontakty z rodzinami przez Skype'a, Messengera, jak to, ja sobie zdaję sprawę, że oni też są w różnych sytuacjach, czasami bardzo pogmatwanych, ale jest taka możliwość, żeby, jeżeli rodzina chce, mogła się z nimi jakoś skontaktować?
To chyba bardziej zregulowane przez ich, że tak powiem, techniczne możliwości, tak? Bo jeżeli ktoś ma komórkę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? Czy jakieś inne możliwości komunikowania. Natomiast no wiem, że rodziny na pewno dzwonią na dyżurkę, tak? Do dyżurki pielęgniarskiej, prawda? Więc jakby informacje o stanie zdrowia, czy o tym, co się dzieje z pacjentem, na pewno uzyskują w ten sposób. O takich bezpośrednich możliwościach kontaktu niewiele wiem. Możliwe, że się odbywały, ale osobiście niewiele wiem.
A był taki moment, kiedy rodziny chciały zabierać pensjonariuszy? Nie wiem, czy to jest możliwe, czy na jakimś etapie było to możliwe. Pewnie teraz jest to.
Ja nie mam takiej wiedzy, to jest po pierwsze, ale po drugie, w momencie, kiedy dom został objęty kwarantanną, to nie ma takiej możliwości, nie? Nie ma, bo tutaj nikt stąd nie wychodził. I to też jest, też nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale my po pracy tutaj, i to tak samo personel, jak i wolontariusze, my obligatoryjnie musimy stąd wyjść i udać się na tydzień izolacji, która potem chyba po kolejnych testach no, zamieni się w kwarantannę, tak? Więc jakby to są nie tylko ten czas spędzony tutaj z pacjentami, ale to są dodatkowe 2 tygodnie, które w czasie których dalej jest się odizolowanych od rodziny, więc to jest tak ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo trudne, mówię dla personelu przede wszystkim, tak? A gdyby ktoś chciał zabrać swoją rodzinę, swoje pensjonariusze, tak, do domu, no to jest raczej niemożliwe, dlatego że cała rodzina od razu wchodzi w kwarantannę, tak? Od razu, więc jakby no, to są utrudnienia.
Z tego, co siostra mówiła, macie na pokładzie księdza,
tak.
Czyli dla, jak rozumiem, dla sióstr zakonnych jest to obecność niezwykle istotna, no bo macie mszę świętą, macie spowiedź.
Tak. I to jest rzeczywiście, to jest, że tak, no, przygotowane przez Pana Boga, pewnie lokalnego księdza biskupa, no i księdza Marka, który się tutaj zgłosił. No, bardzo jesteśmy za to wdzięczne, bo rzeczywiście w ciągu dnia miałyśmy mszę świętą przy tej całej gonitwie. To było naprawdę cudowne, chociaż i zdarzył się jeden dzień ewakuacji, kiedy mszy świętej po prostu nie było kiedy zrobić. Naprawdę tak intensywnie mogło być. I kiedy to było tylko możliwe, miałyśmy też godzinę adoracji wieczorem, więc jakby to, no, to było szalenie ważne. Myślę, że w czasie tej...
Oprócz posługi duszpasterskiej, bo rozumiem, że spowiada, udziela Komunii Świętej, ale on też jakoś zajmuje się chorymi po prostu?
Tak, jest na równych zasadach jako wolontariusz, prawda? Więc robi wszystko to, co jest potrzebne. W sensie może niekoniecznie przy łóżku, tak? Natomiast no, no chociażby aprowizacja w te różne no, przedmioty ochrony osobistej, prawda? No to była przede wszystkim działka księdza, więc on tak biegał z różnymi fartuchami, czapkami, takimi no, jednorazowymi rękawiczkami, potem już kombinezonami, to jakby ksiądz Marek rzeczywiście dostarczał na piętra.
Ja na chwilę odejdę, wyjdę z domu, z siostrą z domu pomocy społecznej w Kaliszu i zapytam o Kościół szerzej, bo no, są przeróżne strategie w Kościele, jak radzić z tym koronawirusem. Jedni jakoś próbują kombinować, organizują spowiedź taką McDonaldową, można by powiedzieć.
Tak.
Bo w każdym razie próbują utrzymać tak, i w miarę normalne życie liturgiczne. Inni zamykają się zupełnie, przenosząc całą aktywność duszpasterską do internetu. Jak siostra na to patrzy? W którą stronę siostra by poszła? Jakiegoś takiego próby zakombinowania, zrobienia czegoś, żeby utrzymać w miarę normalność? Znaczy właśnie takiego zupełnego zamknięcia.
Aha. No mnie się wydaje, że jakby tutaj nie ma chyba za bardzo co kombinować, jakby no, trzeba podążać za wyznacznikami i sanepidu, prawda, i ministerstwa, no i jednocześnie tego, co włodarze, że tak powiem, poszczególne decyzje jakby no podsuwają nam, jakbym tutaj nie przekombinowywała tego wszystkiego, natomiast też jakby no chyba nie ma co przesadzać z tym lękiem, tak mnie osobiście się wydaje, nie ma co przesadzać.
Nie, bo dlatego, że oczywiście to, kiedy mówię o kombinowaniu, to nie mam na myśli próby obchodzenia przepisów czy ich łamania. Tylko że no, z tego, co obserwuję Kościół, to strategie duszpasterskie czasami idą znacznie dalej niż wymagają tego te obostrzenia państwowe. Niektóre kościoły są w ogóle zamknięte i zaczęły się ledwo co otwierać, więc podczas gdy inne działały i widziałem, rozmawiałem też z kilkoma duszpasterzami, widziałem, że no, podejście tutaj jest różne. Zresztą to ten dysonans widać też trochę we Włoszech, troszeczkę tak, na innej osi, tam jest teraz konflikt na osi rząd kościół, no bo to jest jednak dziwna sytuacja, kiedy, nie wiem, są pootwierane supermarkety, a we Włoszech no, sprawowanie publicznej liturgii jest w ogóle niemożliwe.
Tak. To są, no, chyba dla każdego rozsądnego człowieka, to są sytuacje niezrozumiałe, powiedzmy sobie wprost, tak, niezrozumiałe. Jeżeli w autobusie może przebywać pewna ilość osób na przestrzeni dużo mniejszej niż w przeciętnym kościele, no to pojawia się pytanie, tak, o co chodzi? No pojawia się pytanie. Każdy myślący człowiek powinien to pytanie sobie zadać. Ja tutaj nie chcę wchodzić jakby w kwestię rozstrzygania, co się dzieje, natomiast są sytuacje niezrozumiałe.
Czego brakuje, siostro? Czy odczuwacie braku czegoś, środków ochrony, rąk do pracy? Co byłoby potrzebne, żeby no, sytuacja w tym miejscu, w którym siostra pracuje, była no, w pełni zabezpieczona?
Znaczy ja powiem tak, tutaj wojsko przyszło z ogromną podpomocą tutaj też samej organizacji, samego tutaj funkcjonowania domu. Już w tym momencie po ewakuacjach jakby to dom jest, wydaje się, że jest bardzo dobrze, nie tylko, że zaopatrzony, bo jakby to już wcześniej było, jeśli chodzi o kwestie kombinezonów, prawda, czy przyłbic i innych takich rzeczy. Tego już jest bardzo dużo i wystarcza na do codziennego funkcjonowania, tego po prostu jest w różnych kolorach nawet, mogę powiedzieć. Natomiast też są porobione szlaki komunikacyjne, prawda, dla pacjentów zdrowych, dla pacjentów podejrzanych o chorobę, prawda, czy teraz już powracających ze szpitali. Od takiej strony dom jest już zabezpieczony, więc jakby to jest bardzo optymistyczne, więc gdyby zdarzyło się, że będziemy stąd wyjeżdżać, to naprawdę wyjeżdżamy w zupełnie innym momencie niż wtedy, kiedy przyjechałyśmy tutaj jako wolontariusze. Czy czegoś brakuje? Ja bym powiedziała, że nawet w jakiejś mierze jest taki cudowny nadmiar troski osób z zewnątrz, na przykład no, dostarczających nam jakiegoś ciasta, czy jakiegoś, mówię, kwiatka, tak już wcześniej wspomniałam, czy kiedyś pojawiły się jakieś superowe ręczniki, ktoś podał, ktoś jeszcze, szkoła na przykład, tutaj jedna lokalna podstawówka, chyba 19, kartony jakichś wiktuałów, herbatek i innych rzeczy pozbierała i przysłała. No, to są przepiękne gesty takiej solidarności międzyludzkiej, za które no, ja osobiście jestem szalenie wdzięczna, bo to bardzo podnosi ducha po prostu tych, którzy są tutaj zamknięci. To, czego ten dom naprawdę najbardziej potrzebuje, to jest spokój. To jest spokój i powrót do normy. To jest jedyna rzecz, którą potrzebują wszyscy. I pensjonariusze, i pracownicy. Natomiast chyba jeszcze troszkę trzeba na to poczekać. Natomiast patrząc na to, jak sytuacja się rozwinęła przez tych ostatnich 10 czy 11 dni, znaczy ja jestem pełna optymizmu, że to wróci do normy, oby szybciej niż później. To będzie dla dobra wszystkich.
Rozmawiamy w środę przed południem. Z tego co wiem, siostra jutro w czwartek, czyli w czasie, kiedy nasza rozmowa będzie na antenie, już będzie poza domem, tak?
Tak. Cała ta ekipa wolontariuszy, która przyjechała tutaj mniej więcej w tym samym czasie, myśmy mieli wczoraj robione testy, w sensie pobrane były wymazy i będziemy dzisiaj już wyjeżdżać. Udajemy się na rzeczywiście do izolacji, ścisłej izolacji. Zresztą to jest jakby gest księdza biskupa tutaj lokalnego, kaliskiego, który nas zaprosił do jednego z domów Caritasu diecezjalnego. Super, jesteśmy wdzięczne naprawdę i tam będziemy w takiej naszej grupie przeżywać tę izolację. Oczywiście każdy osobno, tak? Bez możliwości wychodzenia, według normalnie norm sanepidu. Pewnie będziemy sprawdzani tak jak każdy inny. No i tam będziemy czekać te 7 dni, trzeba być po prostu w izolacji, czekamy na kolejne testy i potem zobaczymy, co będzie się działo, ale to jest, że tak powiem, proces dwutygodniowy, czy tak, czy tak. Jeśli komuś się okaże, że jest pozytywny, to ten proces się troszkę wydłuża, czyli ta druga część po testach to będzie nie 7 dni, a 10 dni łącznie, więc no nawet gdyby tak miało być, oby bez większych skutków zdrowotnych.
Będzie siostra uczyć z izolacji online, angielskiego i rodzicielskiego?
Coś pewnie będę musiała robić, natomiast zasadniczo, jak się jest na kwarantannie, to jest taka sytuacja, jakby się było na zwolnieniu lekarskim, z tego co ja rozumiem, więc
Czy szkoła odpoczywa?
to będzie czas, no właśnie, na przygotowywanie się czy cokolwiek innego.
A macie jakieś sygnały ze strony swoich uczniów?
Znaczy bardzo dużo życzliwości, natomiast ja osobiście niekoniecznie chciałam jakby moich uczniów instruować o tym, czy informować o tym, że jestem. Jeżeli chcą, na pewno znajdą informacje w sieci czy na moim Facebooku, natomiast osobiście nie chciałam osobiście ich jakoś tą, nie komunikowałam im, że takie decyzje. Oczywiście ta decyzja jest no, w wiadomości obu moich państwa dyrektorów. I oni wiedzą, natomiast uczniom niekoniecznie, jakby nie chciałam ich obciążać tą kwestią.
Czego się siostra nauczyła przez ten, grubo ponad tydzień?
Tak. Muszę powiedzieć, że to był jeden z najpiękniejszych czasów mojego życia, jeśli nie najpiękniejszy. Do końca chyba jeszcze nie mam jeszcze takiej perspektywy czy dystansu do tego, żeby wyciągnąć wnioski i wiedzieć, czego się tutaj nauczyłam. Natomiast wiem, że to było najbardziej drastyczne, najbardziej radykalne doświadczenie mojego życia, za które jestem Panu Bogu, moim przełożonym i tutaj tej instytucji bardzo wdzięczna, naprawdę. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym zrezygnować z takiego doświadczenia, naprawdę. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie mojej osobistej wiary, jestem dużo bardziej zero-jedynkowa niż byłam do tej pory, bo to jest albo wszystko, albo nic, nie? Taka jest Ewangelia, i którą ja osobiście chcę tak przeżywać. To jest taka po prostu jestem i tak poznaję Boga, i tak chciałabym dla Niego być. No, ta decyzja wewnętrzna, którą gdzieś tam podjęłam przed przyjazdem tutaj, no ona taka była, prawda? Natomiast potem fakty, real, konkret, one jakby no, materializują, że tak powiem, tę decyzję. To, co dla mnie było.
Bo to jest taki moment, no jednak trochę granicznej sytuacji, w której człowiek już nie może kluczyć, no nie może wymyślać, nie ma żadnych strategii, debaty wewnętrznej, tylko po prostu jest tak, nie, nie.
Tak. Muszę też, jeśli mogę, pewnie podzielę się, bo dla mnie to było takie też zaskakujące. Przed przyjazdem tutaj poszłam do spowiedzi i to jest, to akurat też rzeczywiście był Wielki Piątek i po niej przyszedł niesamowity pokój. Człowiek, który jakby staje przed taką decyzją, no właśnie, wszystko albo nic, prawda? Znaczy, że wszystko może się wydarzyć albo nic, ale jakby wewnętrznie jestem na wszystko przygotowana. Dużo mądrzej się też spowiada, bo nagle całe życie staje mu przed oczami i wie, że już może nie mieć wiele czasu na to, żeby zweryfikować, skorygować, naprawić pewne rzeczy, więc to było też bardzo mocne doświadczenie dla mnie osobiście. To, za co jestem niesamowicie wdzięczna, to jest to, że mogłam pracować jako siostra zakonna, mogłam pracować z osobami świeckimi, które były dla mnie przełożonymi, tak? Bo ja to jako żółtodziób ostatecznie wchodziłam jako wolontariuszka. I panie, tutaj imiennie wymienię, pani Honorata, pani Angelika, pani Ela, no były fantastycznymi, że tak powiem, instruktorkami tego, co miałyśmy tutaj robić. No ale też to są niezwykłe kobiety z potężnym sercem, które są tak niezwykle oddane tutaj temu miejscu, ludziom, prawda, osobom, pacjentom, z którymi się spotykają, które mają niezwykłe więzi też z tymi osobami, tyle dobra potrafią o nich powiedzieć i ta determinacja wewnętrzna w nich, żeby trwać na posterunku, no mnie osobiście bardzo dużo dała. Oczywiście to było, znaczy jako naczynia połączone trochę tutaj funkcjonowaliśmy, natomiast jakby no one były tym kołem zamachowym na samym początku, więc jestem naprawdę szalenie wdzięczna za to doświadczenie. Po prostu razem pocenia się razem, biegania razem, smutków wspólnych i radości, których pewnie było jeszcze więcej, również wspólnych. Myślę, że wyjeżdżamy stąd z takim pięknym doświadczeniem spotkania siebie nawzajem, no, w sytuacji absolutnie ekstremalnej, ja też tak powiem, rok temu kompletnie nie do przewidzenia, ale jakoś tak, no, darmo danego jakiegoś daru, tak najzwyczajniej na świecie. Więc to było dla mnie piękne doświadczenie, właśnie współpracy z osobami świeckimi, które, no, były moimi przełożonymi na ten moment.
Oczywiście, kiedy się myśli o wolontariuszach, no to człowiek jakby automatycznie czuje no, szacunek, wdzięczność, że ktoś się decyduje na taki krok. Natomiast no, trochę się zapomina o tych, którzy mogliby wykonywać tę pracę jak najemnik, a wykonują ją naprawdę z sercem i
Tak,
z poświęceniem. Ich się jakby mniej zauważa, no bo to w końcu ich robota,
tak.
ale to tak nie do końca jest.
Aha. No, no bycie wolontariuszem w takiej sytuacji, prawda, koronawirusa, którą mamy teraz w Polsce i na świecie, no to jest jakoś spektakularne, prawda? Bardzo szybko dołączają się media, nagłaśniają i tak dalej. I tutaj no, łatwo można okrzyknąć kogoś bohaterem i to już, że tak powiem, zdarzyło się to również pod moim adresem. Natomiast to w ogóle nie są takie, znaczy. Ja zdaję sobie sprawę, że z zewnątrz tak to może wyglądać. Natomiast ja osobiście nie czuję się bohaterką bynajmniej. Dużo bardziej patrzę na te właśnie te panie, które spotkałam tutaj jako bohaterki, bo dla mnie to była kwestia wyboru. Ja mogłam wybrać, tak? Czy tutaj przyjeżdżam, czy nie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mam motywację, czy nie. Natomiast one zostały postawione przed faktem dokonanym, tak? I nie zdezerterować stąd i oddawać cały czas całe swoje serce, naprawdę nie oszczędzając siebie. Wow, to jest dopiero bohaterstwo. Naprawdę ciche, bez mediów, bez fleszy, prawda? Bez jakichś publikacji facebookowych i tak dalej. Takie zwyczajne, spokojne, profesjonalne, prawda? Szacun. Naprawdę czapki z głów.
Bardzo siostrze dziękuję za rozmowę. Siostra Grzegorzata Lekan, dominikanka, która od Niedzieli Miłosierdzia, od 19 kwietnia zajmuje się podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, była gościem Ciszy w Eterze. Wielkie dzięki, siostro.
Dzięki również, z Panem Bogiem.
Nie tylko za rozmowę, także za wszystko, co
Dzięki,
Kładzie.
dzięki. Również.
Do usłyszenia. Wielkie dzięki. To była Cisza w Eterze. W przyszłym tygodniu spotykamy się z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Będziemy rozmawiać o niezwykłym roku, w którym upamiętniamy Smoleńsk, Katyń, wojnę roku 20. A to wszystko to będzie tak naprawdę opowieść o stosunkach polsko-rosyjskich. rosyjskich, na których pan profesor chyba jak nikt w Polsce się zna. Łukasz Kubiak, kłaniam się, do usłyszenia w przyszły czwartek.